Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten przebieg tego programu dzieci. Była mowa o przyjściu Pana Jezusa na ziemię. Była mowa później o Jego śmierci. Była później mowa o Jego zmartwychwstaniu. Później była mowa o wylaniu Ducha Świętego. I co jeszcze by trzeba było, jeżeli chodzi o Pana Jezusa? No właśnie. Jeszcze został element powtórnego przyjścia. I tak pomyślałem, że moje kazanie jest kontynuacją życia naszego Pana. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że w ostatnim czasie dużo mówię na temat powtórnego przyjścia Pana. Akcentuję to. W różnych kazaniach podkreślam ten fakt. Ale chciałbym, żebyśmy taką jedną myśl uchwycili. Bardzo ważną, że ta prawda o powtórnym przyjściu Chrystusa jest bardzo mocno ugruntowana w Piśmie Świętym. To nie jest jedno, czy dwa, czy nawet trzy miejsca, które o tym mówią. Tych miejsc jest naprawdę wiele. Szczególnie tutaj w tej części nowotestamentowej tych miejsc jest wiele, które w sposób zdecydowany mówią nam o powtórnym przyjściu Chrystusa. I teraz możemy sobie zadać pytanie, jaki jest cel tej prawdy? Dlaczego Pismo Święte tak dużo mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa? Czy nie wystarczyłoby to powiedzieć w jednym czy w dwóch miejscach? Otóż kiedy sięgniemy też do historii Kościoła i zobaczymy, jak ważną rolę w życiu wspólnoty ludzi wierzących, czyli w życiu Kościoła grała rolę ta prawda. Nie wiem, czy wiecie, na pewno wiecie, że w pierwszym wieku Kościół żył powtórnym przyjściem Chrystusa tak, jakby to miało nastąpić za ich życia. To jest niewiarygodne. W pierwszym wieku Kościół żył powtórnym przyjściem Pana. A my wiemy, że w pierwszym wieku ono nie nastąpiło, a oni tym żyli. I zauważamy coś takiego, że Kościół, który przestaje żyć przyjściem Pana, coś traci. Kościół, który przestaje żyć powtórnym przyjściem Pana, staje się kościołem bardzo mocno zaangażowanym w życie na tej ziemi. Bo kiedy ta prawda o powtórnym przyjściu Pana, jaka była jej rola, co ta prawda powodowała w życiu Kościoła, ta prawda szczególnie miała znaczenie, kiedy Kościół przechodził uciski, doświadczenia, kłopoty i prześladowania. A to przecież jest cała historia Kościoła, od pierwszego wieku do XXI wieku. Wtedy, kiedy Kościół przechodził doświadczenia, kłopoty, prześladowania, wtedy ta prawda o powtórnym przyjściu, co robiła, odżywała. Ta nadzieja stawała się coraz taka mocniejsza, żywa, sprawiała, że Kościół miał siłę wytrwać i przetrwać te okresy. I druga bardzo ważna rola, jaką pełni nauczanie o powtórnym przyjściu Chrystusa, to nauczanie o powtórnym przyjściu Chrystusa mobilizuje Kościół. Mobilizuje Kościół, motywuje Kościół. Sprawia, że Kościół zaczyna rozumieć swoje powołanie. I po pierwsze, prawda o powtórnym przyjściu Chrystusa motywuje, mobilizuje nas do świętego życia. Nieważne, czy Chrystus przyjdzie dzisiaj, czy jutro, czy za miesiąc, czy za pięć lat, zawsze, kiedy podkreślamy powtórne przyjście Chrystusa, to ta prawda nas motywuje do czegoś. I po drugie, ta prawda nas motywuje do tego, żeby Pan zastał nas przy służbie. Nie przy leniuchowaniu, tylko żeby nas zastał przy pracy, bo taki jest wymiar, że Pan Jezus, kiedy mówił o swoim powtórnym przyjściu, to mówił, że błogosławiony ten sługa, którego Pan zastanie w jakim momencie? Przy pracy, w służbie. Więc nauczanie o powtórnym przyjściu Chrystusa ma ogromną wartość i znaczenie dla Kościoła, ponieważ jest pociechą w ucisku i w utrapieniu. A po drugie, motywuje Kościół, motywuje ludzi wierzących do świętego życia i motywuje do służby dla Pana. I Kościół, który zasypia, i Kościół, który umiera, przestaje mówić o powtórnym przyjściu. Przestaje ten fakt wspominać, zajmuje się innymi rzeczami. Kościół natomiast, który ma tą świadomość, że jesteśmy tu chwilowo, że jesteśmy tu przechodniami, że jesteśmy, mamy tu tylko jakiś okres, jakiś czas, mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa i przez to jest zmotywowany do tego, żeby prowadzić życie dla chwały Bożej i czekać na przyjście Pana, służąc Mu. Nie w bierności, nie zajmując się sprawami doczesnego życia. A więc, drodzy, dzisiaj, jak gdyby zamykając pewien cykl moich rozważań, myśli o powtórnym przyjściu Chrystusa, chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo jest coś takiego, że Biblia nam wskazuje pewne znaki powtórnego przyjścia i my te znaki analizujemy, zastanawiamy się nad nimi. I teraz jest, jeżeli mamy sobie to uporządkować, to dobrze jest, żebyśmy sobie zrobili porządek w naszych głowach. I po pierwsze, jeżeli chodzi o powtórne przyjście Chrystusa, to są takie znaki ogólne, które de facto istniały, były w całej historii Kościoła. I nie można było jakoś w zdecydowany sposób o nie się oprzeć, bo one były obecne w całej historii świata od momentu zmartwychwstania Chrystusa aż do dzisiaj są obecne. Mianowicie należą do nich wojny. Przecież wojny były zawsze. Nie to, że wojny to jest wymysł XX czy XXI wieku. Głód, trzęsienia ziemi i prześladowania chrześcijan. To było zawsze. To nie jest tak, że to się pojawia tylko jakimś tam okresowo i pojawi się, powiedzmy, tuż przed przyjściem Pańskim. Dlatego na tych znakach takich bardzo ogólnych ciężko nam się jest oprzeć, bo jak powiedziałem, one funkcjonowały w całej historii. Tylko z różnym natężeniem i z różną intensywnością. Ale dzisiaj chcę wam powiedzieć o trzech rzeczach, które są wytycznymi powtórnego przyjścia Chrystusa, które zdarzą się tylko przed przyjściem Pana. One wcześniej w historii się nie zdarzały. Nie funkcjonowały w takim zakresie, w jakim zdarzą się tuż przed przyjściem Pana. I to one są największymi dowodami, czy największymi znakami, że funkcjonujemy, żyjemy w czasach poprzedzających bezpośrednio przyjście Pana. One muszą wszystkie trzy zaistnieć, tworząc pewną całość i dopiero są dla nas takim znakiem, że żyjemy w czasach, które zbliżają się do końca i żyjemy w czasach, w których przyjście Chrystusa jest naprawdę, naprawdę bliskie. Bo czy bracia z pierwszego wieku nie myśleli, że przyjście Chrystusa jest bliskie? Czy oni myśleli mniej o tym niż my? Oni może myśleli bardziej niż my o tym. A jednak za ich życia, co za życia ich synów, przyjście nie nastąpiło. Więc coś zabrakło w jakimś, można powiedzieć, takim rozeznaniu biblijnym, bo to było niemożliwe. My mamy inną perspektywę. Mamy tą perspektywę z pozycji XXI wieku. I teraz chcę wam te trzy rzeczy powiedzieć, które są rzeczami wskazującymi na rychłe przyjście Pana i które zdarzają się tylko w historii właśnie teraz. Pierwsza rzecz, to jest, którą powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, werset 14. Mateusza, 24 rozdział, werset 14. Zaprosimy naszą młodzież, aby dołączyła do nas. Drodzy, chodźcie, posłuchacie o przyjściu Pana, o powtórnym przyjściu Pana. Pierwsza wytyczna, która wskazuje, że przyjście Pana jest bliskie, to jest to, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset 14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I co jest dalej powiedziane? I wtedy nadejdzie koniec. Rozumiemy, zobaczmy na siłę tutaj przekazu, wtedy nadejdzie koniec. I chcę, żebyśmy uchwycili tą myśl, że nigdy w historii świata nie było takiej możliwości jak dzisiaj, aby Ewangelia była głoszona. I tu są trzy rzeczy wymienione w tym fragmencie. Na trzy rzeczy chcę zwrócić uwagę, bo musimy czytać precyzyjnie. Po pierwsze, po całej ziemi. Po całej ziemi. Czyli także na tych kontynentach, które w pierwszym wieku w ogóle nie były odkryte, nie było wiadome, że one istnieją. Ludzkość nie wiedziała, że tam są ludzie, że tam są jakieś kontynenty. Czyli mamy stwierdzenie po całej ziemi i uważam, że to jest możliwe dopiero pod koniec XX wieku, czy w XXI wieku, po całej ziemi, aby objąć wszystkie wyspy, jakie istnieją na ziemi. Po drugie, wszystkim narodom. Dokładnie tu jest powiedziane wszystkim etnos, czyli wszystkim plemieniom. To jest druga rzecz, która jest możliwa dopiero w tym XXI wieku, czy no, powiedzmy w tych czasach, żeby głoszeniem Ewangelii objąć wszystkie plemiona. I po trzecie, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, że jest położony akcent i będzie głoszona ta Ewangelia o czym? O Królestwie. I chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo sam się nad tym zastanawiałem, że kiedy ja się nawróciłem, a to było około 30 lat temu, bardzo mało akcentowało się to stwierdzenie Ewangelia o Królestwie. Było bardzo dużo mówione Ewangelia łaski Bożej, Ewangelia Jezusa Chrystusa. To są prawdy biblijne, ja ich nie neguję, to są prawdy biblijne. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że od pewnego czasu bardzo mocno się mówi o Ewangelii jako Ewangelii Królestwa. Że Pan Jezus był tym, który najpierw przyniósł Królestwo Boże w sensie panowania Boga w sercach ludzi. Czyli to był ten pierwszy przejaw Królestwa Bożego, czyli panowanie Boga w sercach ludzi. Pan Jezus to przyniósł, a później co robił? Nauczał uczniów o czym? O Królestwie. I później odszedł i jest powiedziane, że kiedy przyjdzie, to Królestwo Boże przyjdzie razem z Nim. Nastąpi ustanowienie Królestwa Bożego. Nastąpi pełnia. I dzisiaj znów, kiedy jest głoszona Ewangelia wszystkim narodom po całej ziemi, jest na nowo kładziony akcent, że jest to Ewangelia Królestwa Bożego. Że Chrystus jest Królem, który przyszedł ustanowić panowanie Boga w sercach ludzi, a później przyjdzie ustanowić Królestwo Boże, czyli panowanie Boga. I to będzie miało już wymiar obejmujący cały, można by nawet rzec, cały wszechświat. A więc pierwsza sprawa, która mogła się zdarzyć dopiero teraz i jest silnym wskazaniem na to, że przyjście Pana jest bliskie, to jest Ewangelia wszystkim narodom po całej ziemi i Ewangelia o Królestwie. Druga rzecz. Druga rzecz, dzieje się teraz, a która nie miała miejsca wcześniej w historii Kościoła czy w historii nawet ludzkości, stała się w XX wieku, przechodzi na wiek XXI i jest biblijnym dowodem na rychłe przyjście Pana. Czy macie jakąś koncepcję? Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z pewnej rzeczy. Rzymian 11 rozdział. Zaglądnijmy do Rzymian 11 rozdziału. Będę czytał od 25 wersetu. Rzymian 11 rozdział od 25 wersetu. Do wersetu 32. I ten fragment później skomentuję. Żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, zwraca się apostoł Paweł do wierzących z narodów. Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców, nieodwołalne są bowiem dary powołania Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłusznymi, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Albowiem Bóg poddał wszystko w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. I chcę wam powiedzieć, że przez 19 wieków Kościół nie rozumiał tego tekstu. Przez 19 wieków Kościół różnie interpretował ten fragment Pisma Świętego, a to z jednego powodu. I tym powodem było to, że na ziemi nie było fizycznie państwa Izrael. Nie było tego państwa. Pewna historia Izraela zamknęła się w roku 70 po Chrystusie, kiedy wojska rzymskie zdobyły Jerozolimę, zburzyły świątynię, państwo Izrael przestało istnieć fizycznie, Żydzi zostali wypędzeni do innych narodów, a w późniejszej historii zabroniono im osiedlać się w Jerozolimie i mieszkać w tamtym rejonie. Więc generalnie była taka historia, że byli Żydzi, ale nie było Izraela. Nie było Izraela. I teraz, co się stało z myśleniem chrześcijan, głównie z narodów? Za chwilę do tego dojdę. Ale mianowicie było coś takiego, że na początku Kościół, rodzący się Kościół po wylaniu Ducha Świętego, był Kościołem zrodzonym na początku wśród Żydów. Tak? I oni byli Żydami, którzy uwierzyli w Mesjasza, w Chrystusa, w Zbawiciela. I w ten sposób funkcjonowali. Później zaczęli dołączać narody, zaczęły dołączać poganie. I po jakimś czasie, po latach proporcje się zmieniły. Czyli Żydów mesjańskich było mniej, a pogan było coraz nawróconych więcej. I w pewnym okresie historii stało się coś takiego, że nastąpił rozdział. Czyli Żydzi wierzący w Mesjasza odłączyli się, tutaj nie będziemy winić jednych ani drugich, od Kościoła z narodów. Rozdzieliły się te drogi. I co się stało? Stało się to, że słuch przez lata zaginął. Nie było wiadomo, co jest z Żydami, czy oni wierzą w Mesjasza, czy nie wierzą. Historia tego nie dokumentuje. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Ile lat jeszcze funkcjonowali, ile lat były te wspólnoty. I Kościół z narodów doszedł do przekonania, że Bóg skończył z Żydami. Że Żydami nastąpił koniec. Nie ma państwa Izrael, nie ma świątyni, nie ma Żydów mesjańskich, więc co jest? Jest Kościół tylko z narodów. Jeżeli ktoś chce być zbawiony, to tak samo musi nawrócić się, Żyd musi się nawrócić i stać się częścią tego Kościoła z narodów. Bo nie ma innej opcji. Więc przez 2000 lat, prawie aż do, ja powiem, do XX wieku, funkcjonowała ta myśl w teologii. Nie za bardzo rozumiano ten tekst Pisma Świętego. Powstało wiele prób wytłumaczeń tego. Nie będę o tym mówił, bo by za długo trwało. I wiecie, taką kropką nad i był Holokaust. Holokaust był taką kropką nad i, że nawet Kościół zaczął myśleć i mówić, Bóg skończył z Żydami. Bo przecież takie były, mówiąc, fakty historyczne, które wbijały się w umysł chrześcijan i wymuszały na nich pewną prawdę. I ku wielkiemu zaskoczeniu całego świata w 1948 roku powstało państwo Izrael. To jest coś niewiarygodnego od strony takiej historycznej, że po tylu latach powstaje państwo Izrael. I ostatnio dowiedziałem się pewną informację, którą chcę wam teraz przekazać. Mianowicie, kiedy powstawało państwo Izrael, nie wiedziano, jak to państwo nazwać. I były trzy propozycje, żeby je nazwać Syjon, Juda lub Izrael. I wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby to państwo nie otrzymało nazwy Izrael. Tylko na przykład zostałoby nazwane Syjon lub Juda. Świat nie widziałby ciągłości, nie widziałby ciągłości pomiędzy współczesnym Izraelem, który nazywałby się na przykład Syjon, a czym? A starożytnym państwem, które nazywało się jak? Izrael. Nie byłoby po prostu pewnej logiki, pewnej ciągłości. Współczesny człowiek, niewyedukowany, nie wiedziałby, że Syjon ma coś wspólnego ze starożytnym Izraelem przez zmianę nazwy. To była Boża opatrzność, że nazwano państwo Izrael właśnie Izraelem. Dla ludzi, którzy chociaż troszeczkę się orientują, wiedzą, że to nie jest nowe państwo, które się zrodziło w XX wieku, tylko że jest to państwo, które istniało przez 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa. A więc mamy pierwszą rzecz, że pojawiło się państwo Izrael, ale to nie w tym jest główna tajemnica, chociaż też jest. Bo Paweł mówi, objawiam wam pewną tajemnicę i zobaczcie, co tu teraz pisze dalej. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy co? Poganie w pełni wejdą. I dalej pojawia się taki dziwny tekst. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. O czym mówi apostoł Paweł? Mówi o pewnym do czasu, mówi o pewnym czasie. Zwróćcie uwagę, znów tu jest czas. Aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą i wtedy co się stanie? Zostanie odwrócona bezbożność od Jakuba, czyli od Izraela. I przychodzimy do kolejnego, drugiego faktu. Pierwszy fakt z Izraelem to, że powstaje państwo, ale tego nie było wiadomo, bo znów mogę to powiedzieć, gdy ja się nawróciłem, to ja nic nie wiedziałem o Żydach mesjańskich, że w ogóle tacy istnieją na ziemi. Ale koniec XIX wieku, początek XX wieku stało się coś, czego nie było przez XIX wieku. Znowu, nie było przez XIX wieku. Oprócz tego okresu początkowego. Nagle Żydzi pomimo swojej wierze zaczęli zwracać się do Jezusa jako do Mesjasza. To było coś nowego, w ogóle nowego w świecie. Na początku to były bardzo pojedyncze osoby, ale tych osób było coraz więcej i rodziły się małe wspólnoty Żydów mesjańskich. Ciekawy fakt, dowiedziałem się, czytając czy analizując te rzeczy, zajmując się tymi rzeczami. Nie wiem, czy pamiętacie taki ruch w Stanach Zjednoczonych w latach 60. zwany ruchem hipisów. Tak, pamiętacie? Patrzcie, Jacku, miałeś długie włosy. Hipisi. Nowy Jork. Nie wiem, czy wiecie, że Nowy Jork zamieszkuje bardzo dużo Żydów w Nowym Jorku. I czytając te rzeczy, dowiedziałem się, że w ruchu hipisów uczestniczyło bardzo dużo młodzieży żydowskiej. Oni należeli do ruchu hipisów. To byli zamożni ludzie, mieli zamożnych rodziców, uczestniczyli w ruchu hipisów. I później co się stało? Przyszło przebudzenie. Było wielkie przebudzenie wśród hipisów. Właśnie wśród tych dzieci kwiatów. I okazało się, że w czasie tego przebudzenia nawróciło się bardzo dużo młodzieży żydowskiej. I oni próbowali włączyć się do kościołów pogańskich. Ale nie znaleźli tam zrozumienia. I zaczęły się tworzyć w Nowym Jorku wspólnoty Żydów mesjańskich właśnie z młodzieży, która nawróciła się w tym czasie. Słuchajcie, kto by to wymyślił? Czy jest ktoś z ludzi, kto by to wymyślił, uknął ten plan? To jest niemożliwe. Jeżeli nie zobaczymy w tym palca Bożego, to znaczy, że nie widzimy. I co się dzieje? Bezbożność od Jakuba, bo my nie koloryzujemy Izraela. Chcę, żebyście to zrozumieli. Ja nie mam takiego zamiaru. Ale bezbożność od Jakuba, co się dzieje? Zaczyna się odwracać, ponieważ coraz więcej Żydów zaczyna przyjmować wiarę w Mesjasza po całej ziemi. Dzisiaj możesz pojechać do Jerozolimy i możesz pójść do zboru mesjańskiego. To było niemożliwe przez 18 wieków, drodzy. Dzisiaj możesz pójść do zboru, gdzie są Żydzi mesjańscy. Oczywiście są w mniejszości, ale tu nam Pismo Święte mówi, że przychodzi czas, kiedy będzie pełnia pogan, tak? Pełnia pogan. I wtedy jest powiedziane, że przyjdzie z Syjonu wybawiciel. I wielu biblistów pomyślało, że jest to mowa bezpośrednio o powtórnym przyjściu Chrystusa. Ale to nie jest mowa bezpośrednio o powtórnym przyjściu Chrystusa. Bo tu jest mowa o tym, że z Syjonu przyjdzie Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba przed przyjściem Chrystusa. Bezbożność od Jakuba zostanie odwrócona, zanim przyjdzie Chrystus. I Syjon jest symbolem Jerozolimy. Syjon i Jerozolima to znaki równości. Oznaczałoby to, że przed przyjściem Chrystusa w Jerozolimie, w tamtym miejscu, nastąpi odrodzenie duchowe. I to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę z grzechy ich. I wtedy, kiedy w Jerozolimie będą się nawracać Żydzi, będą przyjmować Chrystusa, Mesjasza, jako Zbawiciela, to będzie kolejne potwierdzenie, że przyjście Pańskie jest tuż, tuż. I teraz następuje ten etap przygotowawczy, kiedy Żydzi zaczynają uznawać Jezusa za Mesjasza. Dzisiaj czytamy o tysiącach rozrzuconych po całej ziemi i też skupionych w zborach mesjańskich w Jerozolimie. A mówię, a to jest dopiero początek, więc drugim znakiem, który zdarzy się tuż przed przyjściem Pana i on się już dzieje, to jest to, że nastąpiło odrodzenie Izraela jako państwa, ale to jeszcze nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że nastąpi duchowe odrodzenie Izraela. To jest najważniejsze. Duchowa odnowa Izraela. I wtedy jest powiedziane, że my, ludzie z narodów, którzy weszli, stali się częścią oblominicy, stali się częścią Kościoła. Bóg przez wiele, wiele lat, przez setki lat pracował nad narodami, zapraszał narody do swego królestwa, a na końcu będzie tak jak na początku. Na początku było tak, że Duch Święty został wylany w Jerozolimie na Żydów i na końcu będzie tak, że ta duchowa odnowa Izraela będzie dowodem bezpośrednim, że przyjście Pańskie jest tuż, tuż. Już jest bardzo bliskie. I teraz kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić Wam uwagę. Trzecia rzecz. No to może pytanie za pięć punktów. A co mogło być trzecią rzeczą, która zdarzy się tylko przed przyjściem Pana? To jest, mówimy o Izraelu cały czas. To jest to są sprawy związane z Izraelem. Ja to tylko wspomniałem. Trzecia rzecz, która zdarzy się tylko przed przyjściem Pana. Widzę, że dobrze myślicie. Dużo rzeczy gdzieś Wam się układa. To jest drugi tekst do Tesaloniczan, rozdział drugi, werset od 1 do 10. Drugi Tesaloniczan, wersety od 1 do 10. Drugi od 1 do 10. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. Popatrzcie, o czym tu jest mowa. O przyjściu Pana i o czym? O naszym spotkaniu z Nim. Czyli zanim się to stanie, nie nastąpi nasze spotkanie z Panem. Przyjście Pana i spotkanie z Nim. Spotkanie z Nim i przyjście Pana nastąpi dopiero wtedy, kiedy się to stanie. I czytamy, co się dzieje dalej. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej. Czyli nasze spotkanie z Panem i powtórne przyjście Pana nie nastanie pierwej, zanim. Zanim. Musi się coś stać. Zanim. I co tu czytamy? Nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Może tutaj się zatrzymam. Nie zauważyliśmy jednej myśli w tym tekście. Mianowicie ten tekst mówiący o tym bezpośrednim znaku powtórnego przyjścia Pana składa się z dwóch rzeczy. Nie pojawi się odstępstwo, słowo odstępstwo i dalej jest powiedziane, i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Najpierw mamy co? Odstępstwo, a później mamy syna niegodziwości. Te rzeczy są ze sobą powiązane. Często patrzymy i wydaje nam się, że ma przyjść antychryst i to będzie znakiem. Pomijamy fakt, który tu jest opisany, że najpierw jest odstępstwo, a później jest kto? Syn niegodziwości, antychryst jest finałem. Jest końcem. Ale najpierw jest odstępstwo. I teraz parę rzeczy chcę wam opowiedzieć o odstępstwie, o którym tu jest mowa. Są tylko dwa miejsca w Nowym Testamencie, gdzie jest użyte to słowo. To jest słowo apostazja. Słowo apostazja użyte jest w drugim liście do Tesaloniczan, w tym miejscu. I drugi raz jest użyte do stosunku do apostoła Pawła. To jest 21-21 dzieje apostolskie. I czytamy w ten sposób, że Pawła podejrzewano o apostazję od Mojżesza, ponieważ zarzucili mu, że naucza apostazji od Mojżesza, odstępstwa od Mojżesza. To mu zarzucali rodowici faryzeusze. Jeszcze jest inny termin grecki, który często się w Nowym Testamencie pojawia, mianowicie słowo schizma. Może gdzieś to słyszeliście. Słowo schizma to są rozłamy, podziały, kłótnie, wszelkie niezgody wewnątrz Kościoła. I drodzy, schizmy były 20 wieków. Schizmy były odkąd się pojawił Kościół, odkąd zaistniał Kościół. W pierwszym wieku były schizmy, w drugim wieku były schizmy, w XX wieku są schizmy, w XXI wieku są schizmy. Ale apostazja będzie tylko na końcu. Jest to zupełnie inny rodzaj odstępstwa. To nie jest coś, co było do tej pory. Apostazja, która dotknie Kościół, będzie miała zupełnie inny wymiar. I teraz, czy my w ogóle chcemy coś wiedzieć o tej apostazji? Czym ona jest? I dopiero po apostazji pojawia się syn niegodziwości. Jakie są cechy charakterystyczne tego, że Kościół wchodzi w apostazję? W okres odstępstwa. Jak powiedziałem, schizmy były 20 wieków. W każdym okresie. Ale apostazja będzie tylko na końcu. I przychodzimy do tego miejsca, w którym musimy sobie się zastanowić, na czym to polegało w historii. Tutaj trzeba byłoby przywołać historię Izraela, bo historia Izraela jest najwyższym dowodem apostazji. I po pierwsze, apostazja w historii Izraela była tym, że Izrael wierzył w dwóch, w trzech, w czterech, w pięciu bogów. To była apostazja, odstępstwo. Był taki okres za czasów Eliasza, kiedy Eliasz przyszedł do nich i powiedział im, zdecydujcie się, który Bóg jest waszym Bogiem. Polegało to na tym, że modliłeś się do Boga Jahwe, ale jak nie otrzymywałeś odpowiedzi, to co robiłeś? Modliłeś się do Boga Baala, nie otrzymałeś odpowiedzi, byłeś wierzącym Żydem. To modliłeś się do Aszery. Gdzieś szukałeś pomocy? Gdzieś szukałeś czego? Odpowiedzi. Byłeś przecież wierzący. Był Bóg Jahwe i byli co? Inni bogowie, którzy mogli pomóc. Więc teraz zadam wam pytanie, na czym będzie polegać apostazja w Kościele? Apostazja w Kościele będzie polegać na tym, że ja nie mówię o świecie, bo świat jest zupełnie inna historia. W Kościele, pośród nas będą pojawiać się głosy, na przykład, że Allah jest Bogiem. Tego nie było przez 20 wieków w Kościele. Kościół miał tutaj jasne zrozumienie. Kościół miał jasne poznanie, że jest spadkobiercą wiary Izraela i w wyznaniu Izraela jest, że Jahwe jest Echad. On jest jeden. I nie ma żadnych innych bogów. I Kościół nigdy z tym nie miał problemów. Ale na końcu czasów Kościół będzie miał z tym problem. Jeżeli Bóg, do którego się modlisz, mój ojciec ci nie odpowie, to zacznie się zastanawiać, czy może nie pomodlić się do Allaha. Bo może On ci odpowie. I przywódcy religijni będą nam dawać ten sygnał, że tak można. Publicznie będą stawać i modlić się do Boga Ojca i do Boga Allaha. I wierni będą totalnie pogubieni. Nie będą wiedzieć, kto jest Bogiem. Który Bóg jest Bogiem prawdziwym? Dla nich ważniejsze będzie to, żeby dostać odpowiedź, niż trzymać się słowa. Bracia, jeżeli dla nas ważniejsze będzie to, żeby mi było dobrze i mnie kręgosłup nie bolał, a nie to, żeby uwielbić Boga, to ja się zwrócę do każdego, żeby mnie tylko kręgosłup nie bolał. Więc na tym będzie polegać apostazja w Kościele. Ja mówię o nas, wewnątrz nas. Że ktoś powie, słuchajcie, nie bądźmy takimi fanatykami. Nie przesadzajmy z tym, że tylko chrześcijanie mają rację na całej ziemi. To jest przez jakaś przesada. Przecież tyle jest ludzi, milion ludzi wierzy w Allaha, to no co, oni cały milion się myli? A może jeszcze jest tam tysiące czy miliony, którzy wierzą w Krishnę, a tam jeszcze są dziesiątki tysięcy, którzy wierzą w Shiwę i w innych bogów, to oni wszyscy się mylą, to oni wszyscy nie będą zbawieni. To jest jakiś absurd, to jest fanatyzm. To jest fundamentalizm niebezpieczny, trzeba leczyć was. Bracia, i to doprowadzi do tego, że my będziemy całkowicie mieli kosmos w głowie. I przestaniemy rozróżniać, że jest jeden Bóg i jest jeden Zbawiciel. I ten początek apostazji, który ma takie niewinne początki, zaskutkuje tym, że ludzie, którzy uważają się za chrześcijan, uznają Antychrysta. Uznają Jego jako Chrystusa. Taki może być finał tego początku. Więc pierwszy przejaw apostazji to będzie pomieszanie bogów. Że będziemy gotowi zaakceptować innych bogów. Macie jeszcze siłę, żebym wam coś powiedział? Żebym jeszcze wam coś powiedział, jeżeli chodzi o apostazję czasów ostatecznych. Drugim znakiem apostazji czasów ostatecznych będzie to, o czym pisał apostoł Juda w swoim liście i apostoł Piotr w drugim swoim liście. Ja zapiszę tylko jeden fragment. Drugi Piotra, rozdział drugi, wersety 3 i 4. Posłuchajcie. Wiedzcie przede wszystkim to, że w czasach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swoich własnych pożądliwości i mówić, gdzieś jest przyobiecane przyjście Jego, odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. To nie świat będzie mówił, tylko kto będzie mówił? Ci, którzy wierzą w powtórne przyjście Pana, zaczną mówić, gdzieś jest przyobiecane Jego przyjście. Piotr mówi, że stanie się to w czasach ostatecznych i to jest użyte słowo, że będą postępować według swoich własnych pożądliwości. Drugim znakiem apostazji czasów ostatecznych w Kościele będzie odstępstwo moralno-etyczne. Może wyjaśnię to, bo to będzie przybierać na sile. Będzie to w ten sposób narastać, że Kościół, który się mieni, że jest Kościołem Chrystusowym, że jest Kościołem Bożym, powie tak, słuchajcie, nie bądźmy tacy radykalni co do spraw moralnych i etycznych. Nie bądźmy tacy jednoznaczni. Słuchajcie, więcej miłosierdzia, więcej miłości, więcej wyrozumiałości, więcej tolerancji, więcej dajmy ludziom, nie wiem, okryjmy ich miłością, a nie stawiajmy ich w punkcie, w którym muszą osądzić swoje życie. I Kościół chrześcijański dojdzie do przekonania, że homoseksualizm to jest choroba. To nie jest jakiś wielki problem. Dojdzie do tego, że pastorami zborów będą homoseksualiści. Dojdzie do tego, że kobiety, które żyją ze sobą, będą w zborze pełnić służbę. Etyka, moralność sięgnie bruku. Kościół będzie mówił o miłości, miłosierdziu, łasce, będzie to zakrywał. Będzie mówił, nie osądzajmy, bo byście nie byli sądzeni. Kościół będzie się powołał na różne fragmenty, wersety biblijne po to, żeby usprawiedliwić zło wewnątrz siebie. Już dzisiaj są ludzie, których myśmy słuchali w latach 80., kiedy się nawracaliśmy, którzy byli dla nas autorytetem. Dzisiaj ci ludzie mówią, że homoseksualizm jest w porządku. A 30 lat temu słuchałem tych ludzi i byli dla mnie autorytetem. to pęknięcie etyczno-moralne będzie tak, że będzie wchodzić bardzo silno do Kościoła i to jest to odstępstwo, ta apostazja czasów ostatecznych. I chrześcijanie będą mieli takie sumienia, że nie będą tego w stanie rozróżnić. Powiedzą, wszystko jest w porządku, bylebyśmy tylko Pana chwalili. Przypowieścią, którą Pan Jezus powiedział w tym kontekście, to jest przypowieść o pszenicy i konkolu. I na końcu powiedział, że ze swojego królestwa co zabierze? Wszystkie zgorszenia i wszystkie bezprawie zabierze ze swego królestwa. Nie ze świata, bo świat jest czymś zupełnie innym, a królestwo jest zupełnie czymś innym. I trzecia rzecz, na którą też na koniec wam zwrócę się uwagę, jeżeli chodzi o apostazję czasów ostatecznych, to, co dotknie Kościół, to, co stanie się pośród oblubienicy, opisał Pan Jezus, czy wypowiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, kiedy podawał przypowieść o głupich i mądrych pannach. Nie wiem, myślę, że to wyczytaliście, że Pan Jezus użył nam takiego stwierdzenia, wtedy podobne królestwo niebios będzie. Wtedy, czyli kiedy, moje pytanie jest. O którym czasie mówi Pan Jezus, mówiąc, wtedy będzie podobne królestwo niebios. Wyraźnie kontekst mówi o samym czasie końca. Sam czas końca to jest czas, że Kościół przyjmuje postać 10 panie. I tam jest powiedziane, że wtedy podobno będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. I dowiadujemy się, że 5 było mądrych, 5 było głupich. Czas końca spowoduje to, że w Kościele będzie się rysować bardzo silna linia podziału. Będziemy siedzieć razem w jednym zborze, będziemy razem słuchać kazań, razem wielbić Pana, ale w Kościele między ludźmi nie będzie duchowej jedności, nie będzie duchowego połączenia, nie będzie duchowej wspólnoty. Dlaczego? Właśnie z tych rzeczy, o których powiedziałem wcześniej. Ponieważ część ludzi w Kościele zacznie akceptować rzeczy niedopuszczalne przez Biblię, a mimo to dalej będą częścią wspólnoty, częścią zboru. Aż do takiego momentu, w którym po prostu musi coś pęknąć, coś się musi po prostu rozlecieć. Coś będzie musiało, nie wiem, przyjmie tak na sile, że w końcu to napięcie spowoduje jakieś rozejście. Ale właśnie z powodów moralno-etycznych, z powodu uznania także innych bogów, czy takiego nawet dopustu, że inni bogowie też mogą nam pomóc, Kościół będzie ulegał coraz większemu rozpodzieleniu się. I dalej jest powiedziane, i wtedy objawi się niegodziwiec. I prawdziwa oblubienica będzie wiedzieć, że to jest niegodziwiec. A nieprawdziwa oblubienica może uznać go za Chrystusa. Bo słowo antychryst w dosłownym tłumaczeniu oznacza zamiast Chrystusa. Zamiast Chrystusa. Można uznać zamiast Chrystusa. I kończąc, czasy końca. 3 dowody na to, że przyjście Pańskie jest bliskie. Po pierwsze, pierwszy dowód, Ewangelia o Królestwie głoszona po całej ziemi wszystkim narodom. Znak, który nigdy wcześniej zdarzyć się nie mógł. Drugi znak, odrodzenie Izraela w sensie powstania państwa, ale to jest dopiero pierwsza rzecz. Druga to jest duchowa odnowa pośród Izraela. I trzecia rzecz, apostazja, która dotknie Kościół, gdzie Kościół, który będzie uważał się za Kościół chrześcijański, będzie może uznać innych bogów jako także sposób zbawienia, uzna etyczną niemoralność jako akceptując ją, co spowoduje, że Kościół wewnątrz nie będzie miał duchowej jedności i duchowej wspólnoty. I to wszystko zacznie się dziać, to wszystko zacznie się wypełniać, gdy chaos będzie coraz większy i zamieszanie w umysłach ludzi wierzących coraz większe, wtedy pojawi się syn niegodziwości. Wtedy pojawi się ten antychryst. I wtedy każdy z nas stanie przed wyborem, za kim pójdziesz. Komu uwierzysz i komu zaufasz. Gdzie dziś jesteś? W swoim miejscu, w swoim życiu. Zaproszę Cię do modlitwy. Porozmawiaj z Bogiem o swoim życiu.